Lekcja piąta, 1 maja. Dzieci obietnicy. Sobota, po południu, 24 kwietnia. Tekst pamięciowy. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. Ewangelia Mateusza 28:20. Pewien ojciec i jego 10-letnia córka spędzali wakacje nad oceanem. Któregoś dnia postanowili zażyć kąpieli w oceanie. Choć oboje dobrze pływali, w pewnej odległości od brzegu prąd wody rozdzielił ich. Ojciec, uświadamiając sobie, że ruch wody coraz bardziej oddala ich od lądu, zawołał do córki: Marysiu, popłynę po pomoc. Jeśli się zmęczysz, odwróć się na plecy i leż na wodzie. W ten sposób możesz pływać cały dzień. Przypłynę po ciebie. I rzeczywiście wkrótce liczne łodzie wypłynęły na ratunek w poszukiwaniu małej dziewczynki. Setki ludzi na brzegu usłyszały wiadomość i zamarły w oczekiwaniu na rozwój zdarzeń. Minęły 4 godziny, zanim ją znaleziono daleko od brzegu pływającą spokojnie na grzbiecie. Okrzyki radości i łzy wzruszenia powitały ratowników, gdy powrócili z uratowanym dzieckiem. Dziewczynka była opanowana i zaskoczona zachowaniem ludzi. Powiedziała: tatuś powiedział, że mogę pływać na grzbiecie cały dzień i że po mnie wróci, więc pływałam, bo wiedziałam, że dotrzyma słowa. Lekcja w skrócie. Dlaczego Pan powiedział o sobie, że jest tarczą dla Abrahama? W jaki sposób wszystkie rody ziemi miały być błogosławione poprzez Abrahama? Jaka jest największa ze wszystkich obietnic przymierza? Niedziela 25 kwietnia. Tarcza. Po tych wydarzeniach doszło Abrama w widzeniu następujące słowo Pana: Nie bój się, Abramie, jam tarczą twoją, zapłata twoja będzie sowita. Pierwsza Księga Mojżeszowa 15:1. Przeczytaj Pierwsza Księga Mojżeszowa 15:1-3. Pomyśl, w jakim kontekście zostały wypowiedziane te słowa. Dlaczego pierwsze słowa, które Pan wypowiedział do Abrahama, były następujące: Nie bój się. Czego patriarcha mógł się bać? Pierwsza Księga Mojżeszowa 15:1-3. Po tych wydarzeniach doszło Abrama w widzeniu następujące słowo Pana: Nie bój się, Abramie, jam tarczą twoją, zapłata twoja będzie sowita. Wtedy Abram odpowiedział: Panie Boże, cóż mi możesz dać, gdy ja schodzę bezdzietny, a dziedzicem domu mego będzie Eliezer z Damaszku? Potem rzekł Abram: Przecież nie dałeś mi potomstwa, więc mój domownik będzie dziedzicem moim. Ciekawe jest to, że Pan mówi do Abrahama: jam tarczą twoją. Użycie takiego zaimka wskazuje na osobisty charakter więzi. Bóg odnosi się do Abrahama jak do jednostki, podobnie jak do każdego z nas. Nazwanie Boga, że On jest tarczą, występuje tu po raz pierwszy w Biblii i jest to jedyny przypadek, gdy sam Bóg objawia się w ten sposób. W pozostałych przypadkach to ludzie mówią tak o Bogu. Zobacz 5 Księga Mojżeszowa 33:29. Błogo ci, Izraelu. Któż jest jak ty? Lud wspomagany przez Pana, tarczą pomocy twojej. On też jest mieczem chwały twojej, i schlebiać ci będą wrogowie twoi, a ty będziesz kroczył po ich wzgórzach. Księga Psalmów 18:31. Droga Boża jest doskonała, słowo Pańskie jest wypróbowane. Jest tarczą wszystkim, którzy w nim ufają. Księga Psalmów 84:12. Albowiem słońcem i tarczą jest Pan, Bóg, łaski i chwały udziela Pan, nie odmawia tego, co dobre, tym, którzy żyją w niewinności. Księga Psalmów 144:2. Łaska moja i twierdza moja, obrona moja i wybawca mój, tarcza moja i ucieczka moja, On mi poddaje narody. Gdy Bóg nazywa siebie czyjąś tarczą, co to oznacza? Czy znaczyło to dla Abrahama coś, czego nie oznacza dla nas? Czy możemy przyjąć tę obietnicę jako należącą także do nas? Czy to znaczy, że nie spotka nas żadna fizyczna krzywda? W jakim sensie Bóg jest dla nas tarczą? Jak rozumiesz to porównanie? Chrystus przejawia wobec nas nieprzypadkowe zainteresowanie, ale troskę silniejszą niż troska matki o swoje dziecko. Nasz Zbawiciel nabył nas za cenę swego ludzkiego cierpienia i smutku, zniewag, hańby, przemocy, szyderstwa, odrzucenia i śmierci. On czuwa nad tobą, drżącym dzieckiem Bożym. Pod jego ochroną jesteś bezpieczny. Nasza słabość tkwiąca w ludzkiej naturze nie blokuje nam dostępu do niebiańskiego Ojca, gdyż Chrystus umarł, by wstawiać się za nami. Wydawało się, że pewien mężczyzna był wiernym wyznawcą Boga. Mimo to niespodziewanie umarł. Jak to możliwe, skoro Bóg był jego tarczą? A może powinniśmy inaczej rozumieć to, że Bóg jest naszą tarczą? Wyjaśnij, jak to rozumiesz. Przed czym Bóg obiecał zawsze nas chronić? Zobacz pierwszy list do Koryntian 10:13. Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie, lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść. Poniedziałek 26 kwietnia. Mesjańska obietnica. Część pierwsza. I będą błogosławione w tobie i w potomstwie twoim wszystkie plemiona ziemi. Pierwsza Księga Mojżeszowa 28:14. A jeśli jesteście Chrystusowi, tedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy. List do Galatów 3:29. Nie jeden raz Bóg powiedział Abrahamowi, że w jego potomstwie będą błogosławione wszystkie plemiona narody ziemi. Zobacz także. Pierwsza Księga Mojżeszowa 12:3. I będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przeklinać będę, i będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Pierwsza Księga Mojżeszowa 18:18. Wszak z Abrahama na pewno wywodzić się będzie wielki i potężny naród, i przez niego będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Pierwsza Księga Mojżeszowa 22:18. I w potomstwie twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi za to, że usłuchałeś głosu mego. Ta wspaniała obietnica przymierza była powtarzana, gdyż ze wszystkich obietnic jest tą najważniejszą, najtrwalszą i nadającą znaczenie pozostałym. W pewnym sensie była to obietnica powołania do istnienia Izraelitów, przez których Bóg zamierzał nauczać wszystkie plemiona ziemi prawdy o nim i jego planie zbawienia. Jednak obietnica ta osiągnęła całkowite swoje wypełnienie dopiero w Jezusie Chrystusie, który urodził się jako potomek Abrahama i na krzyżu zapłacił za grzechy wszystkich plemion ziemi. Pomyśl o obietnicy przymierza złożonej po potopie, gdy Pan obiecał, że nigdy więcej nie zniszczy świata przez wodę. Na co zdałaby się ta obietnica bez obietnicy odkupienia w Jezusie? Na co zdałyby się wszelkie Boże obietnice bez obietnicy życia wiecznego w Chrystusie? Jak rozumiesz stwierdzenie, że w Abrahamie, przez Jezusa, będą błogosławione wszystkie plemiona ziemi? Co to oznacza? Niewątpliwie obietnica przymierza związana ze Zbawicielem świata jest najważniejszą z wszystkich Bożych obietnic. Odkupiciel stał się środkiem, przez który wszystkie zobowiązania wynikające z przymierza zostaną dotrzymane i wszystkie obietnice spełnione. Wszyscy ludzie, którzy mają więź z nim, są uważani za prawdziwych potomków Abrahama i dziedziców obietnicy od zła i cierpienia. Czy może być lepsza obietnica? Dlaczego obietnica życia wiecznego w świecie bez grzechu i cierpienia jest dla nas tak ważna? Czy tęsknimy za jej spełnieniem? Ponieważ zostaliśmy stworzeni do życia w takim świecie i takie życie jest zgodne z istotą naszej natury? Wtorek 27 kwietnia. Mesjańska obietnica, część druga. Aby doświadczyć prawdziwego szczęścia, musimy się udać bardzo daleko, a nawet wyjść z siebie. Czy zgadzasz się z powyższym cytatem pochodzącym z dzieła angielskiego pisarza i lekarza Thomasa Browne'a? 1605-1682? Przeczytaj go w kontekście pierwszy list do Tesaloniczan 4:16 i objawienie Jana 3:12. Gdyż sam Pan nadany rozkaz, na głos Archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdzie, i wypiszę na nim imię Boga mojego, i nazwę miasta Boga mojego, Nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga mojego, i moje nowe imię. Chrześcijański teolog Augustyn, 354-430, tak napisał o stanie człowieka, jeśli chodzi o źródło tych nędz i boleści życia doczesnego. To pochodzą one stąd, że cały rodzaj śmiertelników skazany został na karę. Samo to życie, jeśli je życiem nazwać można, życie pełne cierpień, daje świadectwo o tym. Czegoż bowiem dowodzi owa wprost przerażająca głębia głupoty ludzkiej, z której wszystkie powstałe błędy, co jakimś ciemnym łonem okryły całe potomstwo Adamowe, także człowiek nie ma mocy wydostać się zań bez trudu, bólu i trwogi? Skąd owo zamiłowanie rzeczy próżnych i szkodliwych, a z niego powstające dokuczliwe troski, zamęty, zgryzoty, niepokoje, niezdrowe radości, niezgody, kłótnie, wojny, zdrady, nienawiści, zawzięte gniewy, oszustwa, pochlebstwa, podstęp, kradzieże, łupieństwa, wiarołomstwa, pycha, wyniosłość, zawiść, zabójstwa, ojcobójstwa, okrucieństwa, dzikość, przewrotność, swawola, bezczelność, bezwstyd, przeteczeństwo, poróbstwa, cudzołóstwa, kazirodztwa i tyle zbrodni przeciw naturze ku obojej płci, samogwałty i nieczystości, i to takie, które nawet wstyd nazywać, świętokradztwa, kacerstwa, bluźnierstwa, krzywoprzysięstwa, krzywdzenie niewinnych, potwarze, podejścia, zmowy występne, fałszywe świadectwa, niegodziwe sądy, gwałty, rozboje i tyle wszelkiego zła, co nawet na pamięć nie przyjdzie, a jednak, Bóg, nie opuszcza ludzi w tym życiu. Powyższy cytat pasuje do większości współczesnych ludzi, choć Augustyn z Hippony napisał te słowa ponad 1500 lat temu. Ludzkość niewiele się zmieniła, a ludzie tak samo jak wówczas pragną ucieczki od tego opłakanego stanu. Jednak, na szczęście, mimo naszej obecnej sytuacji przyszłość maluje się w jasnych barwach i to wyłącznie dzięki temu, czego Bóg dokonał dla nas przez życie, śmierć, zmartwychwstanie i kapłańską służbę Jezusa Chrystusa jako ostateczne spełnienie obietnicy przymierza danej Abrahamowi, iż w jego potomstwie błogosławione będą wszystkie plemiona ziemi. Przeczytaj jeszcze raz powyższy cytat z dzieła Augustyna. Opisz własnymi słowami złą sytuację współczesnego świata. Znajdź wersety biblijne, które mówią o tym, co Bóg obiecał nam w Jezusie Chrystusie. Na przykład Księga Izajasza 25:8. Wszechmocny Pan zniszczy śmierć na wieki i zetrze łzy z każdego oblicza, i usunie hańbę swojego ludu na całej ziemi, gdyż Pan powiedział. Pierwszy list do Koryntian 2:9. Głosimy tedy, jak napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Objawienie Jana 22:2-5. Na środku ulicy Jego i na obu brzegach rzeki drzewo żywota, rodzące 12 razy, wydające co miesiąc swój owoc, a liście drzewa służą do uzdrawiania narodów. I nie będzie już nic przeklętego. Będzie w nim tron Boga i baranka, a słudzy Jego służyć Mu będą. I oglądać będą Jego oblicze, a imię Jego będzie na ich czołach, i nocy już nie będzie, i nie będą już potrzebowali światła lampy ani światła słonecznego, gdyż Pan, Bóg, będzie im świecił i panować będą na wieki wieków. Zastanów się nad tymi obietnicami. Przyjmij je na własność. Jedynie wtedy będziesz mógł naprawdę docenić Boże przymierze. Środa 28 kwietnia. Wielki i potężny naród. Bóg nie tylko obiecał Abrahamowi, że w nim będą błogosławione wszystkie plemiona ziemi, ale także to, że uczyni z niego wielki i potężny naród. Była to niesamowita obietnica dla człowieka, którego żona dawno już nie mogła rodzić. Gdy Abraham nie miał żadnych potomków, Bóg obiecał mu liczne potomstwo. Jednak obietnica ta nie została spełniona za życia Abrahama. Jej spełnienia nie doczekali też Izaak ani Jakub. Bóg powtórzył tę obietnicę Jakubowi, dodając informację, iż wypełni się ona w Egipcie. Choć Jakub nie doczeka tego wypełnienia. W końcu jednak obietnica została spełniona. Dlaczego Pan chciał uczynić potomków Abrahama szczególnym narodem? Czy chodziło mu o stworzenie kolejnego państwa z narodem o odmiennym pochodzeniu? Jaki cel miał spełnić ten naród? Przeczytaj. Druga Księga Mojżeszowa 19:5-6. A teraz, jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów, bo moja jest cała ziemia. A wy będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym. Takie są słowa, które powiesz synom izraelskim. Księga Izajasza 60:1-3. Powstań, zajaśnij, gdyż zjawiła się Twoja światłość, a chwała Pańska rozbłysła nad Tobą. Bo oto ciemność okrywa ziemię i mrok narody, lecz nad Tobą zabłyśnie Pan, a Jego chwała ukaże się nad Tobą. I pójdą narody do Twojej światłości, a królowie do blasku, który jaśnieje nad Tobą. Piąta Księga Mojżeszowa 4:6-8. Przestrzegajcie ich więc i spełniajcie je, gdyż one są mądrością waszą i roztropnością waszą w oczach ludów, które usłyszawszy o wszystkich tych ustawach, powiedzą, zaprawdę, mądry i roztropny jest ten wielki naród. Bo któreż wielki naród ma bogów tak bliskich, jak bliski jest nam Pan, nasz Bóg, ilekroć go wzywamy. I któreż wielki naród ma ustawę i prawa tak sprawiedliwe, jak cały ten zakon, który wam dziś nadaje. Pismo Święte świadczy o tym, że Bóg zamierzał przyciągnąć narody świata do siebie przez świadectwo Izraelitów, którzy dzięki Jego błogosławieństwu mieli się stać szczęśliwym, zdrowym i świętym ludem. Taki naród miał objawiać błogosławieństwa towarzyszące posłuszeństwu woli Stwórcy. Narody świata miały być w ten sposób doprowadzone do oddawania czci prawdziwemu Bogu. Zobacz Księga Izajasza 56:7. Wprowadzę na moją świętą górę i sprawię im radość w moim domu modlitwy. Ich całopalenia i ich rzeźne ofiary będą mi miłe na moim ołtarzu, gdyż mój dom będzie zwany domem modlitwy dla wszystkich ludów. Ludzkość, kierując uwagę na Izraelitów, miała poznawać prawdę o Bogu oraz Mesjaszu, który miał się wśród nich pojawić, Zbawicielu świata. Izraelici mieli zająć całe wyznaczone im przez Boga terytorium. Narody, które odrzuciły oddawanie czci i służenie prawdziwemu Bogu, miały zostać wyparte. Celem Boga było, aby objawienie Jego charakteru za pośrednictwem Izraelitów pociągnęło wszystkich ludzi do Niego. Zaproszenie Ewangelii miało być skierowane do całego świata. Przez nauczanie służby ofiarnej Chrystus miał zostać wywyższony wobec narodów, a ci, którzy patrzyliby na Niego, mieli żyć. Czy dostrzegasz jakieś podobieństwa między tym, czego Pan pragnął dokonać przez Izraelitów, a tym, czego pragnie dokonać przez nasz Kościół? Jeśli tak, to jakie? Przeczytaj pierwszy list Piotra 2:9. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Czwartek 29 kwietnia. Uczynię sławnym imię Twoje. A uczynię z Ciebie naród wielki i będę Ci błogosławił, i uczynię sławnym imię Twoje, także staniesz się błogosławieństwem. Pierwsza Księga Mojżeszowa 12:2. W pierwsza Księga Mojżeszowa 12:2 Bóg obiecuje rozsławić imię Abrahama, uczynić go znanym w świecie. Dlaczego Pan pragnął to uczynić dla jakiegoś grzesznika, choćby najbardziej posłusznego i wiernego? Kto zasługuje na sławne imię? Zobacz list do Rzymian 4:1-5. Cóż tedy powiemy, co osiągnął Abraham, praojciec nasz według ciała? Bo jeśli Abraham z uczynków został usprawiedliwiony, ma się z czego chlubić, ale nie przed Bogiem. Bo co mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. A gdy kto spełnia uczynki, zapłaty za nie nie uważa się za łaskę, lecz za należność. Gdy zaś kto nie spełnia uczynków, ale wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, wiarę jego poczytuje mu się za sprawiedliwość. List Jakuba 2:21-24. Czyż Abraham, praojciec nasz nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował na ołtarzu Izaaka, syna swego? Widzisz, że wiara współdziałała z uczynkami jego i że przez uczynki stała się doskonała. I wypełniło się pismo, które mówi, i uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu, i nazwany został przyjacielem Boga. Widzicie, że człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary. Czy Bóg obdarzył wielkością Abrahama dla jego osobistych korzyści, czy jako przedstawiciela czegoś ważniejszego i większego? Uzasadnij swoją odpowiedź. Porównaj pierwsza Księga Mojżeszowa 11:4 z pierwsza Księga Mojżeszowa 12:2. Na czym polega najważniejsza różnica między nimi? W jaki sposób jeden werset wskazuje zbawienie z uczynków, a drugi zbawienie przez wiarę? Pierwsza Księga Mojżeszowa 11:4. Potem rzekli, Nurze, zbudujmy sobie miasto i wieżę, której szczyt sięgałby aż do nieba, i uczyńmy sobie imię, abyśmy nie rozproszyli się po całej ziemi. Pierwsza Księga Mojżeszowa 12:2. A uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił, i uczynię sławne imię twoje, także staniesz się błogosławieństwem. Chociaż plan zbawienia opiera się wyłącznie na dziele Chrystusa dokonanym dla nas, to jednak my, jako uczestnicy łaski Bożej, bierzemy udział w tym planie. Mamy do odegrania rolę, w której liczy się nasza wolność wyboru. Dramat wieków, wielki bój między Chrystusem a szatanem, wciąż rozgrywa się w nas i wokół nas. Zarówno ludzkość, jak i aniołowie przyglądają się naszej roli w tym konflikcie. Tak więc to, kim jesteśmy, co mówimy i co czynimy, ma znaczenie nie tylko w naszym bezpośrednim otoczeniu, ale i pociąga za sobą skutki odczuwalne w pewnym sensie w całym wszechświecie. Nasze słowa, nasze czyny, a nawet nasze nastawienie pomagają oddawać chwałę Panu, który tak dużo dla nas uczynił, albo ściągają niesławę na Niego. Zatem gdy Pan powiedział Abrahamowi, że uczyni jego imię sławnym, z pewnością nie miał na myśli tego, co świat uważa za przyczynek do sławy. Tym, co czyni człowieka sławnym w oczach Boga, to miłe usposobienie, wiara, posłuszeństwo, pokora i miłość do bliźnich, cechy, które choć bywają doceniane w świecie, rzadko przyczyniają się do rozsławienia kogokolwiek. Pomyśl o sławnych ludziach we współczesnym świecie, aktorach, politykach, artystach, milionerach. Co czyni ich sławnymi? Porównaj to z wielkością Abrahama. Jak świadczy to o wypaczeniu pojęcia wielkości w naszym świecie? Jak taka zeświadczona postawa wpływa na nasze pojmowanie biblijnej wielkości? Piątek 30 kwietnia. Do dalszego studium. Próba, jaką musiał przejść Abraham, nie była lekka, a ofiara, której od niego zażądano, niemała. Nie zawahał się jednak usłuchać wezwania. Nie pytał o obiecaną ziemię. Bóg powiedział, więc jego sługę musiał słuchać. Najszczęśliwszym miejscem na ziemi było dla niego to miejsce, w którym Bóg chciał go mieć. Gdy Abraham przybył do Kanaanu, Pan ukazał się mu i powiedział, że będzie on obcym przybyszem w kraju, który otrzymają w posiadanie jego potomkowie. Bóg powtórzył tę obietnicę kilkakrotnie. 400 lat później, w ramach spełniania tej obietnicy Pan oznajmił Mojżeszowi, że wyprowadzi Izraelitów z Egiptu do kraju opływającego w mleko i miód. Bóg następnie powtórzył tę obietnicę Jozuemu, a w czasach Dawida obietnica ta została wypełniona w znacznym stopniu, ale nie całkowicie. Wersety te świadczą o tym, że Abraham i inni wierni patriarchowie postrzegali Kanaan jako pewien symbol czy zapowiedź ostatecznej ojczyzny odkupionego ludu Bożego. W świecie grzechu nie istnieje trwała ojczyzna, a życie jest ulotne, parą jesteście, która ukazuje się na krótko, a potem znika. List Jakuba 4:14. Jako duchowi potomkowie Abrahama musimy sobie uświadomić, że nie mamy tu miasta trwałego, ale tego przyszłego szukamy. List do Hebrajczyków 13:14. Pewność przyszłego życia z Chrystusem daje nam oparcie w tym zmiennym i przemijającym świecie. Pytania do dyskusji. 1. Jaki wpływ powinna wywierać obietnica nowej ziemi na nasze osobiste chrześcijańskie doświadczenie? 2. Prawdziwa wielkość jest wynikiem dostosowania się do Bożych przykazań i współdziałania z Bożymi zamierzeniami. Podczas pierwszej części nabożeństwa sobotniego omów, co oznacza to zdanie. Podsumowanie. Jakże cenne są dla wierzących obietnice Boże? Czy zostaną spełnione? Wiara odpowiada, tak.